Krok ósmy. Zaprowadzić we wszystkim ład.
Zmierzamy ku wolności. Krokami, może nie jakoś szczególnie spiesznymi, ale za to bardzo skutecznymi. Jest ich 12, jesteśmy w ósmym. A ósmy krok brzmi tak.
Sporządziliśmy listę osób, którym wyrządziliśmy krzywdę i postanowiliśmy im zadośćuczynić.
Listę osób mam sporządzić, Jacku? Co, wpisać wszystkich, których spotkałem na swojej drodze i którzy ewentualnie mogli poczuć się skrzywdzeni moimi zachowaniami?
Ani jednego, który mógł poczuć się, ale każdego, którego rzeczywiście skrzywdziłeś.
No ale czy to nie jest na dzisiaj to samo?
Nie, dlatego że bardzo często jest tak, że czujemy się skrzywdzeni, jesteśmy wręcz przekonani o tym, że doznaliśmy krzywdy, a niekoniecznie musi to być prawdą. Możemy odbierać czyjeś działania, czyjeś zachowania jako krzywdzące, a one wcale nie muszą być ani z intencji, ani nawet z przebiegu krzywdzącymi. Taki prosty przykład. Mąż wraca do domu, godzina jest o godzinę czy półtorej późniejsza niż zwykle. Pyta żonę, czy tak późno wróciłaś z pracy? Na co żona z, nie wiem, skrzywdzeniem, złością czy agresją odpowiada, coś tam i dalej się nakręca awantura. Bo poczuła się skrzywdzona prostym, zwykłym pytaniem, tylko dlatego, że z jakiegoś powodu później rozpoczęła pracę przy obiedzie. To nie ktoś krzywdzi w tej sytuacji, tylko sam siebie krzywdzę, odbierając czyjąś uwagę, pytanie, stwierdzenie.
Jako atak. Trochę to wyjaśnia, niemniej powiedz, o co chodzi w tym kroku.
Tak naprawdę w tym kroku chodzi o krzywdę. Lista jest tylko instrumentem, jest ułatwieniem, jest jakby usystematyzowaniem prawdy o tym, jak wygląda kwestia mojego krzywdzenia.
Ale czy nie robiliśmy tego w kroku czwartym?
W kroku czwartym nie robiliśmy listy osób, które skrzywdziliśmy, tylko robiliśmy gruntowny, odważny obrachunek moralny samego siebie, swojego wnętrza. Natomiast tutaj mamy się skoncentrować na tym, po pierwsze, nawet skonfrontować z pewnym, nie dla wszystkich oczywistym faktem, że jesteśmy krzywdzicielami.
Wszyscy jak jeden mąż?
Choć jesteśmy przekonani i tak naprawdę jednym z tych właśnie mechanizmów, cech niemalże charakteru, których się pozbywamy w kroku siódmym, jest właśnie to, o czym mówiliśmy też, tak? To przywiązanie do poczucia skrzywdzenia, czyli to przeświadczenie, że ja jestem tym, który został skrzywdzony i to skrzywdzony wielokrotnie, rozlicznie, bardzo ciężko i tak dalej. I zapewne w wielu przypadkach to moje poczucie, to moje zapamiętane wydarzenia są zasadnie przeze mnie tak odczute. Były rzeczywiście faktograficznymi krzywdzeniami. Ale to nie zmienia faktu, że zgodnie z zasadą, że bilans musi wyjść na zero, w tej kwestii, w tym samym procencie, ja jestem tym, który krzywdzi.
Czyli każde odgięcie na mnie gdzieś się odbija wygięciem na drugiego, tak?
Jest taka zależność, taka zasada przemienności funkcji kat ofiara. Mówi się o tym, że każda ofiara jest, czy też bywa katem, każdy kat bywa ofiarą. Jest to przemienność funkcji, przemienność ról. W rodzinach dotkniętych jakimiś konfliktami, właśnie jakimiś trudami, zniewoleniami, czy już z jakimiś bardziej drastycznymi postaciami uzależnień, jakąś patologią, taka relacja jest oczywista, jest jakby wpisana w funkcjonowanie tej rodziny. Faktem jest, że jedna z osób będących w tej roli, akurat w tej konkretnej roli dwóch osób ze sobą, bo każdej innej może być inaczej, chętniej przyjmuje postawę, i tu zwracam uwagę na to, chętniej przyjmuje postawę ofiary niż kata, a druga chętniej postawę kata niż ofiary. To nie znaczy, że nie bywają wzajemnie.
Jak sugerujesz, że oni grają rolę?
Odgrywają pewną rolę zgodną z wniesionym w tą relację
wkładem,
potencjałem pewnym w sobie, tak? Lepiej się odnajduje w roli ofiary, to znaczy potrzebuje mieć więcej stymulacji, skrzywdzeń do tego, żeby wreszcie przejść w postawę kata, tak? No bo to taka tradycyjna, powiedzmy sobie, można to pokazać w takim tradycyjnym przykładzie żony pijącego alkoholika. która ustępuje i oczywiście to ustępowanie jest w jej mniemaniu podyktowane zasadnym,
troską o męża.
Albo zasadnym lękiem przed ekscesami różnego typu i tak dalej. Ale dochodzi do tego momentu i to wcale nie musi być to moment jakiś specjalnie wyeksponowany jakąś szczególną kłótnią, w którym nagle zamienia się z kury w lwicę, tak? W sposób bezwzględny przechodzi w rolę kata i egzekwuje, że tak powiem, to swoje uzasadnienie skrzywdzenia do końca.
Jakby. Wiesz, co mnie tutaj dziwnie mi pobrzmiewa i zwróciłem już na to nawet teraz uwagę, że mówisz o rolach, a nie o faktycznym byciu. To znaczy, że odgrywamy kogoś, kim nie jesteśmy w tych sytuacjach? Dlaczego mówisz o roli?
Nie mówię, że to jest niejednoznaczne. Ja myślę sobie, że jest to w jakimś sensie jednoznaczne, że ja rzeczywiście jestem krzywdzony, albo rzeczywiście krzywdzę. Natomiast nie jest to tak, że jeżeli ja jestem krzywdzony, albo jestem krzywdzicielem, to nie znaczy, że nie odgrywam tej roli. Ja się w nią jakoś sam też wpisuję. To staje się pewnym też nawykiem. Ja przenoszę ten nawyk na inne relacje. Na przykład żona właśnie alkoholika, czy inna osoba współuzależniona, która myśląc, że to jest rozwiązanie, przerywa swój związek z chorym człowiekiem i wchodzi w inny.
Przeważnie wybierze też alkoholika.
Albo inną osobę z jakąś dysfunkcją i powieli ten sam związek, bo wejdzie z nim w nawyku ofiary na przykład, tak? I ofiara szuka kata, bo jest to dopełnienie.
I wzajemnie.
Tak.
I się znajdują.
Tak.
I co potem?
No i potem są dla siebie drogą do zbawienia.
Amen. No to zobaczymy za chwilę, jak ta droga dziś nas będzie wiodła przez krok ósmy. I w tymże kroku chcemy przypomnieć Państwu 8 błogosławieństw, a w każdym razie kawałek z nich. Posłuchajmy.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Zanim rozpoczęliśmy pracę w programie 12 kroków, wielu z nas oskarżało rodziców, krewnych, przyjaciół za nieład w naszym własnym życiu. To prawda, tak zaczyna się krok ósmy. I teraz mówisz o tym, że w tym kroku, to czyli ty nawet, tylko święty Łukasz, czyli poważna sprawa, mówi, że ten nasz głód, ta złość, ten nieład, ten smutek, te oskarżenia będą nam zabrane i będziemy nasyceni pokojem. Taka jest obietnica w tym kroku.
Tak, tak, dlatego właśnie powiedziałem, że jesteśmy dla siebie w takich rolach, będąc wzajemnie dla siebie krzywdzicielami, jesteśmy dla siebie drogą do zbawienia. Tu już szczególnie myślę o relacji małżeńskiej na przykład, tak, bo o niej mówiliśmy. Bo mąż dla żony, żona dla męża ma być pomocą do zbawienia, tak? Czyli jest ścieżką do zbawienia.
Trudne jest w pojedynkę, gdy się jest jedno.
Tak, ale też w zasadzie nie tyle spójności i współpracy, ile właśnie pewnej kontrowersji i bycia dla siebie
krzyżem.
Krzyżem, tak. Bo istotą naszej przemiany ku spotkaniu z Panem Bogiem jest akceptacja. Akceptacja do miłości, czy do postawy miłości, a więc posiadania Pana Boga w sobie włącznie. Żeby to zrobić, muszę przejść pewne stopnie jakby wtajemniczenia, tak? I trud, cierpienie, krzywda, ból, to wszystko, co właśnie w kroku ósmym, z czym zaczynamy się zmagać, jest jakby istotą potrzebną niezwykle do tego, aby zrozumieć, że nie zatrzymam spirali krzywdy, eliminując drugiego. Wszystko jedno, czy ze swojego życia, czy w ogóle z życia, tak? Co wielu już w historii ludzkości próbowało.
Dlatego, że zawsze znajdzie się inny.
No, musiałbym wyeliminować wszystkich i zostać małym księciem, tak?
No, on tam nikogo nie eliminował.
No tak, ale...
Rozumiem, przenośnie. Proszę dzieci, które słyszały, niech nie myślą, że mały książę kogoś usunął.
No dobrze, może
nie. Piekował się nawet kwiatkiem.
No może nieadekwatna, ale chodzi mi o to, że osamotniony zostanę, prawda? Natomiast mogę przeciwdziałać i zatrzymać spirale skrzywdzenia, samemu nie krzywdząc. Mogę zadbać o to, że paradoksalnie ja nie doznam w przyszłości krzywdy, jeśli sam nie będę krzywdził.
Czyli krzywda jest możliwa do zatrzymania tylko w taki sposób, że nie podam dalej.
Tak, ale gdyby to było tylko tak, to byłoby troszeczkę na zasadzie, że musiałbym być taką...
workiem do bicia treningowym.
Gorzej, musiałbym być takim urządzeniem, w którym się detonuje bomby,
wszystkie
tak?
Wszystkie możliwe bomby z okolicy. A, dochodźmy do Jacka.
Tak, one we mnie trafią, a ja sobie... one wybuchną we mnie, zatrzymam.
No to dobra, to jakie jest inne wyjście?
Tak się do końca nie da. Chociaż do pewnego stopnia tak też jest, czy w przejściowej fazie też pewnie tak będzie, że moja granica, na której ma zatrzymana być zło,
artyleria
tak,
wroga,
na której zło ma być zatrzymane, będzie przepuszczać zło do mnie. Bo ktoś krzywdząc mnie będzie jednak jeszcze bardzo długo czasami, szczególnie gdy będzie to ktoś, z kim mam długotrwałą, długoletnią relację i doskonale znam moje zranienia, tak? Mhm. Będzie jeszcze miał dostęp do mnie i będzie wchodził krzywdą we mnie. Ale ja mogę zatrzymać na tej swojej granicy zła.
No ale jak?
Przecież to zło, żeby nie wyszło ze mnie.
Znaczy, że nie wróci? Może, ale i jaką siłą to zatrzymać? Przecież to
siłą
jest...
Pana Boga oczywiście. O. Tylko i wyłącznie. Natomiast chodzi tutaj o to, żebym zobaczył, że jeżeli ja oczyszczę sam siebie, przebaczając sobie, widząc siebie jako krzywdziciela, uznając to jako błąd w sobie, tak, akceptując niejako ten fakt, że tym krzywdzicielem jestem, bo innej możliwości nie mam, to jest prawda, i wchodząc w postawę przebaczenia, co będzie już w 9. kroku, a więc za chwilę następnym, też przeradzało się w pewną formę zadośćuczynienia, oczyszczam jakby swoje wnętrze przed potrzebą skrzywdzenia. Skąd to się bierze? Bierze się stąd, że ja mam nierówne szalki i dlatego też trudno mi jest często przyjąć, że w ogóle jestem krzywdzicielem, prawda? Ponieważ mam nierówne szalki te krzywd doznanych z krzywdami, które wyszły ode mnie.
To znaczy, mi się zdaje, że one tak, są nierówne.
Tak, mi się zdaje, że są nierówne, że moje poczucie krzywdy jest tak olbrzymie, że szalka z moim skrzywdzeniem, to ja widzę ją tylko od spodu, tak? Więc tam nic nie może być. A to jest nieprawda. To jest na równym poziomie.
Tylko... U każdego?
Tak. Tylko, że...
I kto to mierzy, Jacku?
Jakby pewnego rodzaju prawa, które rządzą człowiekiem, czyli to, że bilans emocjonalny wychodzi na zero.
Brzmi dosyć to tajemniczo.
To jest automatyczne dążenie człowieka, że jeżeli doznał krzywdy, to chce ją oddać. I oddaje. Często nieświadomie, ale oddaje. Może niekoniecznie na zewnątrz. Dlatego, że bardzo często krzywdzimy samych siebie.
Autoagresję.
Tak. Ale to skrzywdzenie samych siebie ma taką dziwną postać, że choć ja jestem krzywdzicielem, to odczuwam poczucie krzywdy, bo krzywdzę siebie. A więc...
Wszystko
mimo
sobie
tego,
załatwiam, bo szalka krzywdzenia idzie w górę.
Szalka, że jestem krzywdzicielem, idzie w górę mimo tego, że jestem nim, ponieważ ona dociąża poczuciem krzywdy szalkę skrzywdzenia.
Idealne rozwiązanie.
Prawda? I w związku z tym cały czas mam poczucie, że to ja jestem krzywdzony, a nie że ja krzywdzę.
Czyli jestem dobrym misiem, któremu po prostu rzuca się kłody pod nogi.
Dokładnie.
A że rzucam je sam i że w
ogóle,
nie jestem misiem.
Tego w ogóle nie widzę.
Tak.
A bardzo, jak sobie to uświadomię, bardzo łatwo to zobaczyć, nie? Jeżeli ja pozwalam drugiemu na skrzywdzenie mnie, a często tak właśnie jest, że nie tylko, że jakby mam zgodę na to, że ktoś mnie krzywdzi, to
poszukuję krzywd.
Poszukuję albo podjudzam, albo wkręcam go jeszcze w większe skrzywdzenie, tak? Prowokuję.
Albo wmawiam, że skrzywdził, choć nie skrzywdził.
Na przykład.
Jak on się broni, wtedy czuje się skrzywdzony tym, że się broni.
Na przykład. Tutaj nasze możliwości są nieograniczone.
Ach, ta głowa.
Tak. I gdy zobaczymy, że tak jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, krzywdząc drugiego, krzywdzimy siebie. Świadomie czy nieświadomie. Bo zapraszamy go do odwetu, tak? Dajemy mu prawo do tego, żeby nam oddał.
No. Liczymy pewnie, że odda komu innemu.
To ten, kto inny, albo jeszcze inny, jeszcze inny, jeszcze inny, jeszcze inny, w końcu odda nam.
Wróci. No, chyba, że się schowamy w tej naszej klatce z poprzedniego kroku.
Też wróci. Ta ilość skrzywdzenia, które krzywdząc samych siebie powiększa poczucie naszego skrzywdzenia, powoduje to zaburzenie tego odczuwania.
I teraz, widzenia, tak.
Tak, i teraz jeżeli ja zaczynam to widzieć, to choć to jest jeszcze dla mnie bardzo trudne, to się jakoś wyrównuje, prawda? Ale jest naturalne ciążenie, żeby ta szalka poczucia skrzywdzenia cały czas szła do dołu. Ale jeżeli ja zaakceptuję ten fakt, i w dalszym następstwie wybaczę sobie te własne skrzywdzenia, to się okazuje, że ta szalka zaczyna mieć prawidłową postawę, czy prawidłową pozycję. W niej prawie nic nie zostaje. Może wielu z was zdziwi to, co powiedziałem. Ale w tym moim rzeczywistym poczuciu skrzywdzenia, czy też zapamiętanych krzywdach i ich odczuciu, naprawdę jest ich niewiele. A jeszcze na dokładkę jest tak, że w kroku czwartym też to sobie uświadamiam, że ja nie pamiętam, o czym dość dużo mówiliśmy, faktów takimi, jakimi są, tylko pamiętam przez moje emocje. Przez moje emocje, które wielokrotnie potęguję, wkręcam, rozwijam w tej właśnie spirali napędzania tej swojego poczucia krzywdy. W związku z tym, kiedy przyjrzę się dobrze, dokładnie tym moim sytuacjom krzywdy, okaże się, że tej krzywdy tam jest znacznie mniej. Oczywiście będzie wielki krzyk tutaj przed może odbiornikami i pewnych osób, które doświadczyły krzywd takich bardzo konkretnych, traumatycznych, niezawinionych całkowicie, jak, nie wiem, no,
wiele
uszkodzenia cielesne dzieci, prawda, tak, czy jakichś innych sytuacji. To oczywiście są olbrzymie skrzywdzenia. I ja nikomu nie sugeruję, czy nie próbuję powiedzieć, że jego krzywda jest nieistotna, czy nieważna.
Nie, ale powiedziałeś, że skrzywdziliśmy w takim samym stopniu, jak byliśmy skrzywdzeni. To powiedziałeś.
Tak. To oczywiście, że tak. To w późniejszym czasie. Ja nie mówię, że natychmiast ktoś doznał jakiejś wielkiej krzywdy i oddał ją od razu, nie? Mhm. Tylko ją z czasem, poprzez różne zachowania, oddaje.
Na raty, jakby.
Tak, no osoba, która się nie godzi na przykład z utratą palca, ręki czy jakiejś innej części ciała, prawda, jest taką tak zwaną złośliwą, nie? Taką osobą popuszczającą takie właśnie zachowania krzywdzące innych. W ten sposób krzywdzi drugiego. Oczywiście, że my sobie to łatwo tłumaczymy, prawda? Ja jestem skrzywdzony, często nawet działam wobec krzywdziciela, a więc w ogóle nie czuję żadnej winy, ale nie zmienia to faktu, że moje słowa, zachowania, gesty, wydarzenia krzywdzą tego drugiego. Gdyby tak odsiać to moje poczucie skrzywdzenia, prawda, które mi przysłania moje działanie, to wtedy wyraźnie zobaczę. No bo wiadomo, bliższa koszula ciału, tak? Jeżeli mnie ktoś skrzywdzi, to ja to dużo bardziej odczuwam, odbieram i pamiętam, niż to, że ja kogoś skrzywdziłem, nawet jeśli o tym wiem, a często krzywdzę w ogóle nie mając tego świadomości. I ten przykład to pokaże. Weźmy taką sytuację, że mamy w kieszeni pineskę. Chodziliśmy z pracy, z tablicy korkowej zjedliśmy pineskę, wsadziliśmy sobie do kieszeni. Wchodzimy do miejskiego środka komunikacji, patrzymy wolne miejsce, zręcznym ruchem siadamy na tym wolnym miejscu, dość czasami gwałtowne to są ruchy, które się wykonuje. Pineska wysuwa nam się z kieszeni, o czym w ogóle nie mam zielonego pojęcia, tak? Wysiadamy na następnym przystanku z tego środka komunikacji, idziemy do domu, gwizdując pod nosem. W domu patrzymy, kartka na naszej tablicy korkowej, nie ma jednej pineski. Przypominamy sobie, że w kieszeni mamy pineskę. Sięgamy ręką, o, nie ma pineski. Koniec naszej opowieści o pinesce dla tego, który ją miał. Nikt więcej nie zwrócił uwagi na ten fakt. Miałem pineskę, nie ma pineski, okej, nic się nie stało, tak?
Pod warunkiem, że nikt na niej nie usiadł.
Ale normalnie nie pomyślę o tym w ten sposób, bo nawet nie mam świadomości, że ją zgubiłem w tym autobusie, tak, czy tam innym metrze. Natomiast kiedy robię to samo i z tym samym zręcznym ruchem zajmuję to miejsce i nagle mam w moich czterech literach piłeskę, to ta opowieść się na tym nie kończy, prawda? Wydobywa się z mojego gardła przeraźliwy krzyk, tak? Rozglądam się wzrokiem zabójcy po środku komunikacji. Widzę w oddali parę młodych ludzi, prawda, śmiejących się do siebie i choczących. Oczywiście jestem przekonany, że oni mi ją podłożyli. Idę z awanturą i tak dalej, prawda? Taka jest różnica między tym, kiedy mnie krzywdzą, a kiedy ja krzywdzę. Ale jednak jest to zawsze krzywda.
Trudne to, co powiedziałeś przed chwilą, dlatego że jest krzywda niezawiniona. No, ale w żaden sposób nie może wchodzić w ten bilans.
Dlaczego? Ale dla osoby, która jest skrzywdzona, nie ma znaczenia, czy ja zawiniłem, czy nie. Odczuwa krzywdę.
Ale jak ją umieścić w naszym rachunku sumienia?
Ale to nie jest rachunek sumienia.
Jest.
To nie jest, Rafale, rachunek sumienia. To jest lista osób, które skrzywdziliśmy.
No ale to nawet nie mam świadomości, kto jest na tej liście.
Właśnie, więc mam robotę przed sobą, tak? Bo ta sytuacja, o której mówię, jest rzeczywiście sytuacją zupełnie, no nie do końca zupełnie zawinionej z mojej strony krzywdy, tak? Bo mogłem pieniądze schować w innym miejscu, tak? Mhm. Albo odłożyć do biurka, więc można tutaj poszukać. Natomiast obraz dobry, jeśli spojrzymy na to w ten sposób, że mamy mnóstwo w swoim doświadczeniu takich skrzywdzeń, w których my jesteśmy autorami krzywdy i jest ona przez nas zawiniona, w sposób obiektywny, jak na to spojrzymy, natomiast jest całkowicie wyparta ta wina.
Ale
jest całkowicie usprawiedliwiona.
Tylko z tego, co mówisz, to lista, którą sporządzimy, będzie miała jakiś zbiorowych pokrzywdzonych, typu nie wiadomo kto mógł wpaść w dołek, który kopałem w zupełnie innym celu.
No nie, no to już jest takie, powiedzmy sobie, przegięcie za daleko idące, nie? To nie chodzi o to, żebym ja teraz szukał w swoim doświadczeniu.
W sytuacji z Pineską, ja wiem, tak. Ale chodzi mi o to, że no, po którym nazwisku, po którym imieniu, 10, 70, 180 mogę uznać, że to już dosyć.
Nigdy.
Straszne.
Dlaczego? Cudowne. Program 12 kroków jest programem na całe życie, a lista jest raz otwarta. Nie jest tam napisane, że skończyliśmy listę. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zapętlać się w szukanie na siłę. Tu nie chodzi o zachowanie perfekcjonistyczne. Tu chodzi o to, aby oczyścić siebie skojarzyć najpierw, a potem oczyścić te skrzywdzenia, które są nam znane, które są przez nas zapamiętane albo odkryte. Znaczy, one się będą same odkrywać.
Znaczy dokonane krzywdy, to mówisz pod kątem skrzywdzenia.
Tak, dokonane krzywdy, oczywiście.
W tym kroku nie zajmujemy się tym, co nas boli.
Nie, nie, nie. I co najważniejsze jeszcze w tym wszystkim, i dlatego o tej Pinesce tak mówię, bo chodzi tutaj o te skrzywdzenia, o których nawet ich autor, znaczy nie, przepraszam, nie autor, tylko ich adresat
tak.
Może nie wiedzieć.
No w każdym razie na pewno nie kojarzy z nami.
Albo w ogóle nie wie. Na przykład obmowa.
Mhm.
Ewidentnie krzywdzimy drugiego, obmawiając go wobec osób trzecich, tak?
Nawet jeżeli to, co mówimy, jest prawdą.
Zostawiam, nie wchodzę tutaj w to. Jeżeli obmawiamy go wobec osób trzecich, nawet jeśli to do niego nie wróci, to jest to ewidentne skrzywdzenie, dlatego że zachowanie tych osób, którym powierzymy tą informację, to co mówiliśmy zresztą tutaj przy kroku piątym o tajemnicach, zmieni ich postępowanie i stosunek do tego człowieka, prawda? A więc wyrządza autentyczną krzywdę. Wpływa na relacje innych ludzi wobec niego. Ale on nie wie, kto jest przyczyną tego, prawda?
Nie wie.
Takie osoby też na tej liście trzeba umieścić, a może przede wszystkim.
Krok ósmy. Minę mam jakbym naprawdę w ósemkę, bo coraz, zamiast jaśniej, coraz ciemniej się robi. Okazuje się, że całe życie nic innego nie robię, tylko krzywdzę. Zobaczmy, co z tego wyniknie.
Przesadziłeś.
Przesadziłem. Całe życie krzywdzę, choć robię też inne rzeczy. Za chwilę wracamy w krok ósmy.
12 kroków. Droga do wolności.
Dwanaście kroków ze sternikiem. Ten sternik to Jezus Chrystus, który kieruje tą łodzią naszego trzeźwienia, wracania do normalnego życia, poznawania samego siebie bardzo wprawnie, chociaż kosztuje nas to co nieco, bo sztorm wokół. W roku ósmym mamy się przekonać, że to myśmy ten sztorm wywołali i że ten sztorm pochłonął, no nie mówię, że ich jakieś istnienie ludzkie, choć też może tak być, ale przede wszystkim pokrzyżował innym plany, pozmieniał kursy, powybijał zęby, porozrywał burty. No i teraz mamy to wszystko spisać. Tak? Mniej więcej?
Mniej więcej tak. Mniej więcej tak. Chodzi o to, żeby sporządzić listę osób, które skrzywdziliśmy. Listę osób, mogą to być oczywiście osoby bardzo konkretne, a mogą to być też osoby niekoniecznie nam znane z imienia i nazwiska, natomiast dla nas jak najbardziej konkretne, tak?
Czyli, to znaczy?
No wiem, pan z kiosku, tak? Mhm. Osoba, którą my kojarzymy w sposób jednoznaczny z wydarzeniem, sytuacją.
Kiedy zabraliśmy reszty tam wydane, tak? Na przykład.
Na przykład.
Niesłusznie wydane.
Tak, na przykład. I przy jakby orientowaniu się, jakie mogą być rodzaje krzywd, dlatego że nam się często wydaje, że krzywdą ma być coś konkretnego, właśnie kradzież, obelżywe słowo, cielesna krzywda, tak?
Mhm.
Natomiast powiedzenie według nas opinii o kimś na przykład, nie? Jak to właśnie mówiliśmy sobie w kroku siódmym, prawdy, nie?
Mhm.
To już nie jest krzywda na przykład, prawda? Możemy tak widzieć.
Krzywdy, które kategoryzuje tutaj krok ósmy w takim podręczniku ściągnięcym, który mam przed sobą, dzielone są na materialne, moralne, duchowe. Czy jeszcze jakieś?
Nie.
Na te trzy kategorie. No tak, materialne tak. Wszystko jasne.
No też nie do końca i można by niektóre tutaj rzeczy...
Przeczytać?
Nie, aż tak, nie, bo nie mamy na to czasu, ale niektóre z nich też wydają się jednym rzutem oka oczywiste, ale jak się wgłębimy, to się okazuje, że w wielu sytuacjach żeśmy ich tak nie postrzegali.
Na przykład w krzywdach materialnych jest zawarcie umowy i odmówienie potem jej dotrzymania.
Mhm.
Niezłe. Niezłe, niezłe.
I tu nie jest, to ważne, napisane umowy na piśmie, tak?
Tak.
To nie chodzi o notarialną.
To może być dacie słowo.
Oczywiście.
Zrobię, stary nie ma sprawy, po czym gość nie jedzie na weekend, bo nie zrobiłem.
Stary nie ma sprawy. A jak wobec dziecka?
Jeszcze gorzej. Wyjdę kotku z tobą na pograć piłkę, oczywiście, że wyjdę. Dziś miałem wyjść, jutro przecież wyjdę. Pojutrze, w sobotę, nie mam je w weekend. Straszne. Straszne. Także jak ktoś obiecał wymienić baterię dziecku w jego zabawce, to proszę wymienić, dobrze, teraz.
Jeśli to jeszcze było w tym roku.
No, jeśli to było wczoraj też. Tak, tak.
Grubo coś zażartowałem.
Grubo, rzeczywiście. No dobra, to mi się podoba wszystko. Biorę te krzywdy duchowe i rozpisuję, no i nagle się okazuje, że jest po prostu tyle skrzywdzonych, Że się usiąść i płakać.
Tak, ale płakać nie ma nad czym, bo nie ma co rozpaczać nad rozlanym mlekiem, dlatego że to wszystko dotyczy przeszłości, która już jest martwa, ona się nie wróci, nie można z nią nic zrobić, można ją tylko rozliczyć jakby w sobie, prawda? I do tego jest ten krok ósmy. Natomiast wiedza, którą zdobywamy, analizując te wydarzenia i te sytuacje, patrząc na nie w kontekście tej książki, o której mówisz, powoduje, że mamy na przyszłość bardzo dobre wyposażenie do tego, aby powstrzymywać się przed krzywdzeniem, żebyśmy wiedzieli, co jest tą krzywdą, która przez te nasze granice złama nie wyjść, prawda?
To tu jest napisane, że to są rozmaite zaniedbania wynikające z lekceważenia naszych obowiązków wobec Boga, nas samych, naszej rodziny i wspólnoty. A także nie zadawanie sobie trudu, by wypełnić nasze zobowiązania i nie okazywanie wdzięczności tym, którzy nam pomogli. Dobre.
A dalej?
Koniec.
Nie, przewróć kartkę.
Nie żartuj. Jeszcze coś? Lekceważenie obowiązków wobec siebie w zakresie zdrowia, wykształcenia, odpoczynku i aktywności, a także bagatelizowanie istnienia i potrzeb drugich. I istnienia, i potrzeb drugich. Nie okazywanie im uwagi i zrozumienia. Tak, tak, gadaj zdrów, a patrzę sobie w telewizor.
Mhm.
Ojej, jakie pole do popisu.
Szczególnie ważne jest to w kontekście tego, co na końcu tutaj czytałeś, ale też i w poprzednich tych fragmentach krzywd duchowych, że one są w dużej mierze skierowane do nas samych. Zobaczcie państwo, jak tu się potwierdza to, co mówiłem o tej dużej ilości krzywd, które wyrządzamy sami sobie, bez świadomości tego, że je wyrządzamy.
I warto to rozdrapywać?
To nie jest rozdrapywanie, to jest uświadomienie. Mhm. Tu nie chodzi o to, żeby ktokolwiek za to się katował.
Ale co mi pomoże, że się dociążę wiedzą o tym, ile osób skrzywdziłem?
Nie chodzi o ilość osób skrzywdzonych. Chodzi o to, że masz w mniejszym lub większym stopniu świadomość tego, że krzywdziłeś.
Mhm. Współudział w złu, które nie wiem skąd się brało.
Z jednej strony dociąża twoje poczucie skrzywdzenia i nie pozwalać się z niego wydobyć, bo ono pochodzi z własnego krzywdzenia.
Mhm.
A z drugiej strony mam poczucie winy, które również zamieniam na poczucie krzywdy, przecież jeśli już osiągnie pewien poziom, tego, że pokrzywdziłem innych. Które nie pozwala mi, co jest bardzo ważne, uwaga, przebaczyć drugiemu. Jeśli nie oczyszczę siebie, nie zaakceptuję i sam sobie nie wybaczę jako krzywdzicielowi, nie jestem w stanie wybaczyć temu, kto mnie skrzywdził.
A jeśli tak jest, a ja, tak się składa, jestem chrześcijaninem, no to mam wyraźną odpowiedź w Ojcze Nasz, że tak naprawdę dopiero odpuszczenie win drugiemu przeze mnie umożliwia Panu Bogu odpuszczenie mi.
Dokładnie.
Niezwykle trudna sytuacja i bardzo niekomfortowa dla mnie, który jeszcze nawet nie rozeznał, kogo skrzywdził. Strasznie to wszystko trudne. Chwała Bogu i miłosierdzie istnieje.
Jeżeli teraz zobaczę, że ja jako krzywdziciel bardzo często w tych właśnie sytuacjach, które z tej listy będą wynikać, nie miałem nie tylko intencji, ale wręcz niekiedy wpływu nawet na swoje działanie w chwili, gdy krzywdziłem.
Mhm.
Wszystkie porwania emocjonalne tu się zmieszczą, prawda? Wtedy, kiedy pod wpływem napięcia, emocji, złości, nie wiem, smutku, czegokolwiek, tak, wypowiadam jakieś słowa, których nawet sam nie chcę wypowiadać, ale same idą. Mhm. Tak? Nie czuję się winny. Choć z boku, jakbym na to spojrzał, i gdyby ktokolwiek to wobec mnie zrobił, powiedziałbym, że jest winny tego zachowania. Ale ja się wtedy winny nie czuję, bo to jest jakby siła spoza mnie, która to powoduje, że tak robię. Ja nawet tego nie chcę, a więc nawet można powiedzieć, że nie ma grzechu, bo ja tego nie chcę, a to robię.
Wina jest, grzechu nie ma.
Z tą winą to jest trochę, zaraz o tym powiemy, ale chodzi o to, że jeżeli ja tak na to patrzę, to nie zobaczę tego swojego, że jestem krzywdzicielem. Bo się jakby rozgrzeszam też trochę, tak? Bo jakby zdejmuję z siebie to poczucie winy. Ale przecież to moja ręka, moje usta, moja noga, jakaś tam inna część mojego ciała, czy moja...
Przeważnie głowa.
Czy moja buzia, tak? Są jakie? Odpowiedzialne za to wydarzenie. Mówiłeś o wybitych zębach. To moja ręka wybija ząb. To moja buzia wypowiada słowa obelżywe. I choć ja pod wpływem tegoż porwania emocjonalnego wydaje mi się, że nie mam zawinienia, to jednak mam odpowiedzialność. I tak zobaczmy to swoje krzywdzenie drugiego.
Czyli w tym kroku wcale nie szukamy win w sobie, tylko chcemy dokopać się do tego, za co powinniśmy ponieść odpowiedzialność.
I to. Mhm. Ale w tym akurat układzie, żeby zobaczyć fakt skrzywdzenia, to muszę zobaczyć swoją odpowiedzialność za krzywdę.
Mhm. Sprawstwo.
Sprawstwo, tak, dokładnie tak. Choć to nie jest kwestia sądowa, to absolutnie nie o to chodzi. Natomiast wina jest, ale wina bywa tak. Minutę, 5 godzin, 5 dni albo 5 lat wcześniej. Bo wina jest wtedy, kiedy w sposób świadomy otwieram się na zło. Nie wtedy, kiedy zło już mnie używa pod wpływem porwania emocjonalnego albo innego mojego przemyślenia wynikającego z jakichś tam nie wiadomo jakich przeświadczeń o skrzywdzeniu. Wtedy, gdy otwieram się na to zło, wtedy, gdy stwarzam w sobie przyczółek, żeby ono we mnie weszło, żeby zaczęło we mnie nakręcać mój taki nakręt emocjonalny, prawda? Albo otwierać moje ucho na podszepty jakichś zachowań, które pozwalają mi potem być nieuczciwym albo jakkolwiek inny sposób krzywdzącym drugiego, wtedy jest wina. Ale mi trudno ją zobaczyć, jeśli nie skonfrontuję się z odpowiedzialnością za czyn.
Długa zatem wędrówka wstecz czeka wszystkich tych, którzy chcą poważnie podejść do 8 kroku, ale powiedz mi, czy jest w tym jakieś światełko nadziei, że te pootwierane na oścież, na zło drzwiczki w tymże kroku się pozatrzaskują?
No właśnie, tu jest, wydaje mi się, coś bardzo istotnego, dlatego że gdy ja zobaczę siebie w tych ramach, o których, na tym obrazku, który namalowałem w tej chwili, tak? Mhm. Skądinąd, nie chcę się tam zobaczyć, prawda? To oczywiste, nie? Ale taka jest prawda. Trzeba zobaczyć siebie w tej prawdzie. Mhm. Pan Bóg i tak ją zna. I tak wie doskonale o mnie to wszystko. I tak mnie w 5 kroku przyjął razem z tą moją historią. To już raz do końca umyć te uszy, nie? Mhm. I zobaczyć siebie tak naprawdę w pełnym świetle tej sytuacji po to, żeby móc spojrzeć zupełnie inaczej na drugiego, kiedy on będzie mnie krzywdził. Żebym zobaczył, że ta granica, o której mówiłem wcześniej, która ma być granicą nie dla drugiego, ale dla zła, jest rzeczywiście granicą dla zła. Bo ten drugi, który mnie krzywdzi, często inwektywnie wprost do mnie, mówiąc po nazwisku, po imieniu, wskazując palcem albo wręcz uderzając palcem, on jest tylko narzędziem w ręku zła.
8 krok, by nie stać się narzędziem w ręku zła. Ponownie, bo przecież ile razy już się staliśmy. Po to go rozważamy, po to go robimy. Za chwileczkę ostatnie centymetry kroku 8.